będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W Radio Maria czas na rozmowy niedokończone. Temat, który Państwu tego wieczoru proponujemy, nowy kodeks wyborczy wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Nasi goście, senator Andrzej Matusiewicz, witam serdecznie Państwa, senatorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
I drugim gościem jest pan poseł Grzegorz Schreiberger. Tak, dobrze mówię? Schreiber.
Grzegorz Schreiber, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Panowie, mamy nowy akt, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy. Ustawa reguluje prawo wyborcze w Polsce, zawiera przepisy dotyczące przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Można powiedzieć, trochę wzburzyliśmy się też jako społeczeństwo, ale myślę, czy to wystarczy, tak? Gdy może do dzisiaj niektórzy nie wiedzą, ile głosów zyskali przy wyborach samorządowych. Spotkałem się z takimi ludźmi i nie wiedzą. Oczywiście nie dostali się do rady jednej czy drugiej, do której startowali, ale tak naprawdę do dziś wielu rzeczy nie wiemy. A przed nami bardzo ważne wybory prezydenckie. Panie senatorze.
Tak, po raz pierwszy te wybory prezydenckie będą przeprowadzane według przepisów kodeksu wyborczego z 2011 roku. Są trzy rodzaje głosowania. Głosować można osobiście, głosować można przez pełnomocnika i głosować można korespondencyjnie. Nie wiemy, ile skorzysta wyborców chcący głosować przez pełnomocnika, jaka to będzie skala. Teoretycznie to może być bardzo dużo, ale prawdopodobnie w tych pierwszych wyborach tych wyborców będzie chyba stosunkowo mało. Przypomnę, że głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które ukończyły 75 lat w chwili pierwszej tury wyborów, jak również osoby, które w znacznym lub umiarkowanym stopniu są niepełnosprawne na podstawie orzeczeń wydanych w związku z ustawą o rehabilitacji. Wyborcami, którzy głosują przez pełnomocnika, są osoby, jak już wcześniej powiedziałem, w podeszłym wieku i żeby mogły głosować przez pełnomocnika, to powinny do 4 maja taki akt pełnomocnictwa sporządzić przed wójtem gminy, burmistrzem, prezydentem miasta.
Czyli jesteśmy już po tym czasie. Już jesteśmy po tym czasie.
Mamy pierwsze dane z okręgów wyborczych, ale jeszcze nie mamy policzone, jakie jest to zjawisko w skali kraju. Są też osoby, które są wyłączone z tego, na przykład nie mogą być pełnomocnikiem osoby, które są członkami obwodowej komisji wyborczej. Mężowie zaufania nie mogą głosować przez pełnomocnika. To pełnomocnictwo może być cofnięte przed aktem głosowania. W związku z tym też jest taki problem praktyczny wynikający z tego, że jeżeli pełnomocnik będzie miał cofnięte pełnomocnictwo, a nie dojdzie to do wiadomości obwodowej komisji wyborczej, nie będzie to pełnomocnictwo przedłożone przez wyborcę, to taki pełnomocnik nieuczciwy może też zagłosować. Jest również głosowanie korespondencyjne i tutaj też są pewne luki prawne wynikające z tego, że choćby w obwodowej komisji, gdzie jest tylko jedna osoba głosująca korespondencyjnie, jej głos oddany, jeżeli tylko jeden będzie policzony, to będzie naruszana zasada tajności głosowania, dlatego że członkowie obwodowej komisji wyborczej będą wiedzieć, bo oni muszą sprawdzić ze spisu wyborców, czyj to jest głos, muszą takiego wyborcę odkreślić I szereg jeszcze jest innych luk, o którym myślę, że powiemy później.
Ktoś mi nadesłał taką korespondencję, w której zobaczyłem listę wyborczą, 10 maja, wszystkie informacje, po kolei wszystkich 11 kandydatów i jeden numer był już zakreślony z pieczęciami, więc nie wiem, w jaki sposób też no, teraz korzystam z tego, że panowie są, ale jak się do tego odnieść, bo albo przyjmę, tak myślę na skróty, albo przyjmę tą kandydaturę, która jest i ją wyślę, albo będzie to głos nieważny, jak postawiłbym na swojego, bo tylko jeden krzyżyk można postawić, tak, przy jednym tylko nazwisku.
Ale czy tam już była pieczęć określonej obwodowej komisji wyborczej?
Dwie pieczęcie. Jedna państwowej
jedna
komisji
państwowej,
wyborczej i druga jeszcze okrągła z jakimś oznaczeniem, jakimś numerem. Tak? I właśnie zakreślony obecnie piastujący stanowisko prezydenta.
Proszę Państwa, szanowni państwo, otóż mamy do czynienia z sytuacją, w której Kodeks wyborczy, który został przygotowany, a następnie poprawiony niestety przez posłów PO, no, wywołuje wiele sytuacji, które są naprawdę niezwykle no, pewną swoistą ironią. No, to, o czym ojciec wspomniał, no, to jest klasyczny przykład. Dzisiaj w obiegu są już karty wyborcze. Ja osobiście mam też taką kartę. Gdyby tu była kamera, bym pokazał. Mam kartę wyborczą, która została już przekazana wyborcom. Jak to się mogło stać? Zapytamy. Otóż mamy głosowanie korespondencyjne. Głosowanie korespondencyjnym wyborca zgłasza do gminy chęć oddania głosu w sposób właśnie korespondencyjny jakoby. A następnie musi otrzymać pakiet wyborczy do poniedziałku tego tygodnia powinien otrzymać pakiet wyborczy. Co w tym pakiecie jest? No oczywiście jest karta wyborcza w tym pakiecie. Jest karta wyborcza, którą to kartę wyborczą i tu jest największa niespodzianka. Jest podbita już, bo musi być jakoby podbita, pieczątką obwodowej komisji wyborczej. No ale zapytamy, no jakże to? Pieczątką obwodowej komisji wyborczej, która jeszcze nie rozpoczęła pracy. Bo obwodowe komisje wyborcze tak naprawdę rozpoczynają pracę no, 2-3 dni przed wyborami, rozpoczynają się jakieś posiedzenie, sobota, no, oczywiście niedziela. Tymczasem mamy już karty, które są przez tę komisję obwodową podbite. Jak to się mogło stać? Podbił i kto je podbił?
Otóż gdzie te pieczątki?
Gdzie te pieczątki? Otóż ja to pytanie zadawałem wielokrotnie w Sejmie, z trybuny sejmowej. Pytałem przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, jak to się dzieje, że jak to się ma stać, żeby do wyborcy trafiła karta podbita przez obwodową komisję wyborczą, co jest swoją drogą wymogiem kodeksowym. Z rozbrajającą szczerością usłyszałem odpowiedź przedstawiciela PKW. No toż przecież wójt ma pieczątki, to wójt podbije te karty. No, wójt podbije karty. A co się dzieje w momencie, w sobotę, kiedy to tenże wójt przekazuje pieczęć opieczętowaną, bo to w kopercie specjalnej, odpowiednią pieczątką, ceremonia cała się odbywa, sprawdzanie, czy ta pieczątka nie była naruszona czasami. Przecież to komedia, prawda? Skoro tenże wójt miał prawo, zgodnie z zaleceniem PKW, odbyć przybijanie pieczątką kart wyborczych. No oczywiście, on musiał odnotować ilość tych kart wyborczych, które zostały skierowane do wyborców korespondencyjnych. Ale czy my wiemy? Czy my wiemy, ile razy ten przedstawiciel wójta podbił takie karty wyborcze inne niż te, które mają trafić do wyborcy korespondencyjnego? Otóż nikt tego nie wie, a podstawowa czynność, do jakiej jest powołana komisja obwodowa, to jest wydawanie kart wyborczych, podbijanie pieczątką tych kart, została gdzieś zawieszona w próżni. Nie wiadomo, po co ta komisja w takim razie jest, skoro może to zrobić urzędnik gminy i urzędnik gminy może dowolną ilość kart sobie popodbijać. To jest skandaliczna sytuacja, wynikająca z kompletnej, błędnych zapisów ordynacji wyborczej i braku chęci przyznania się z ich strony do błędu. Bo przecież to można było poprawić. To jeszcze można poprawić, jeżeli chodzi już o wybory parlamentarne. Ja odpowiednie poprawki zgłaszam. Zobaczymy, jakie będą efekty tych poprawek. Aczkolwiek no, na razie z reakcji strony rządowej widzę, że oni idą w zaparte i chcą po prostu trwać w przekonaniu, że to, co zrobili, to jest takie znakomite dzieło, że nie warto niczego zmieniać. Tu się pojawia obawa, czy rzeczywiście jest to tylko chęć obrony doskonałego jakoby dzieła, czy coś za tym jednak się głębiej nie kryje.
Panowie, mamy kodeks wyborczy, tą ustawę z 5 stycznia, weszła w życie 1 sierpnia 2011 roku. No, ale pojawiły się i inne jeszcze propozycje, tak? Czas na jakąś legislację może będzie. Kodeks, projekt obywatelski, projekt też prezydencki o tej ordynacji wyborczej. Gdyby panowie mogli powiedzieć, dlaczego? Czy ta rzeczywiście jest niedoskonała propozycja, którą mamy, która jest w użyciu czy w życiu?
Ja może jeszcze w nawiązaniu do tego, co kolega poseł powiedział, o tym, co wójt robi, to samo może robić burmistrz, prezydent.
Konsul także.
Czy konsul tak. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że te wszystkie wymienione osoby nie są organami wyborczymi. To wyraźnie też kodeks wyborczy określa. Kto jest organem wyborczym? Wójt nie jest organem wyborczym. Wójt i tak ma tutaj pewne przywileje, czy burmistrz, czy prezydent, że zgłaszają swoje osoby do obwodowych komisji wyborczych. Swoich urzędników zgłaszają. Co najmniej jedna taka osoba musi być w obwodowej komisji wyborczej.
Na ile jest to przejrzyste?
A często wójt, ten sam wójt, no startuje w wyborach przecież. No, startuje w wyborach na wójta, jak ubiega się o reelekcję i on zgłasza jednego ze swoich pracowników do kilku obwodowych komisji wyborczej w danej gminie. To też tutaj no, pewne zasady takiej choćby no, transparentności powoływania tego składu też jest sytuacją, która no, naszym zdaniem nie powinna mieć miejsca.
Czy to tylko niedociągłości, czy niedociągnięcia, tak, czy jakieś luki?
Tylko przedstawiciele komitetów wyborczych powinni zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Oczywiście. A teraz te nowe propozycje, tak? Jest ten projekt obywatelski, państwo też jako Prawo i Sprawiedliwość proponujecie i projekt prezydencki.
Tak, no przyjąć należy, że takim fundamentem, fundamentalną zasadą demokracji jest społeczne zaufanie do aktu wyborczego. My natychmiast po tym, jak zorientowaliśmy się, że to społeczne zaufanie jest już naruszone w jakimś małym stopniu choćby, tak to się zdarzyło po wyborach europejskich, natychmiast przygotowaliśmy projekt zmian do ustawy, do kodeksu wyborczego i niestety projekt ten przeleżał aż do wyborów samorządowych. No w wyborach samorządowych to już nikt nie miał wątpliwości, że społeczne zaufanie zostało nadużyte w tym momencie i że no, ten podstawowy filar demokracji jest no, narażony na kontestację bardzo taką negatywną ze strony społeczeństwa, no to rozpoczęto nad tym pracę. No ale co zrobiono? O, w pierwszym czytaniu odrzucono projekt poselski. Ziarno zasiane w ziemi nie umiera, tylko zmienia swoją postać. A zatem postanowiliśmy, skoro nie chcieliście projektu poselskiego, to przygotujemy wam projekt obywatelski. Przygotowaliśmy projekt obywatelski, rozszerzony. To, co wcześniej nam odrzucili, rozszerzyliśmy jeszcze wiele, wydaje się, dobrych zapisów i zapytaliśmy ludzi, zapytaliśmy obywateli, co o tym sądzicie, czy popieracie nasz projekt. W ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu, 2-3 tygodnie, trwała akcja zbierania podpisów. Ponad 100 tysięcy obywateli, 130 tysięcy obywateli w bardzo krótkim czasie podpisała nam się pod tym projektem, a nie zależało nam na szczególnie na wielkiej ilości tych podpisów, bo gdybyśmy chcieli do miliona zebrać, to byśmy oczywiście to też uczynili, ale chcieliśmy jak najszybciej, żeby projekt trafił do laski marszałkowskiej. Zebraliśmy minimalną ilość podpisów, która była potrzebna, skierowaliśmy do laski marszałkowskiej, no i odbyło się pierwsze czytanie tego projektu na poprzednim posiedzeniu Sejmu. I oczywiście jaki wniosek klub o nazwie PO złożył? Oczywiście złożył wniosek o odrzucenie projektu obywatelskiego w pierwszym czytaniu. To jest już procedura nagminna, praktycznie biorąc wszystkie projekty obywatelskie. To, co ludzie przygotowują, to, co popierają, idą do Sejmu, proszą o to, żeby chociaż czas, żeby podyskutować o tym, tak? No dobrze, zmienicie, w ogóle odrzucicie to później, ale rozmawiajmy chociaż o tym. Nie, odrzucają w pierwszym czytaniu, nie ma...
Bo chodzi o zgodę i bezpieczeństwo.
O, pięknie to ojciec ujął, tak jest.
Panowie, ale coś więcej. Powołaliście też Centralne Biuro Ochrony Wyborów. Dlaczego? Bo mówi się o mężach, o tych komisjach, tak, które będą czuwały nad prawidłowością przebiegu, o Państwowej Komisji Wyborczej i teraz mężowie zaufania. Dosyć, gdy na antenie poruszaliśmy te tematy, chociażby przed samorządowymi czy wcześniejszymi wyborami, bardzo często padało zdanie, że tutaj trochę nie domagamy, że nie potrafimy jak gdyby patrzeć sobie też na ręce, bo to też jest jakiś wymiar zaufania, ale kontrolowanego i tej demokracji, że my możemy patrzeć jedni drugim na ręce. Powstało Centralne Biuro Ochrony Wyborów. Czy to coś zmieni jak z mężami zaufania?
Powołaliśmy to Centralne Biuro Ochrony Wyborów po analizie wyborów samorządowych, gdzie, jak wiadomo, było bardzo dużo nieważnych głosów, a szczególnie w wyborach do rad powiatów i w wyborach do sejmików wojewódzkich. I tak dokładnie to w 11 096 obwodowych komisjach wyborczych było ponad 20% głosów nieważnych. A były takie gminy, a szczególnie w województwie wielkopolskim, gdzie było po 51% głosów nieważnych. I skąd się brały te głosy nieważne?
A jakąś skalę porównawczą mamy? Czy to tak
mamy
teraz nam się
w całym
porobiło?
Kraju to mamy.
W porównaniu na przykład do innych wyborów?
No w porównaniu do innych wyborów to ta wielka ilość głosów nieważnych no, była przede wszystkim naszym zdaniem z powodu tego spotu wyborczego, który został zatwierdzony przez Państwową Komisję Wyborczą, który był emitowany na 7 dni przed ciszą wyborczą w tych wyborach samorządowych, gdzie było hasło tego spotu było takie: jedna kartka, jeden głos. I w wyborach do rad powiatowych, gdzie była ta książeczka wyborcza, gdzie było po kilka czy kilkanaście komitetów wyborczych i w wyborach do sejmików wojewódzkich, no, wyborcy zmyleni tym spotem tak głosowali, że na każdej karcie do głosowania dawali no jeden krzyżyk. A wiadomo, że na tych kartach to byli kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych. Dlaczego taki spot został zatwierdzony? Przecież w Państwowej Komisji Wyborczej to są bardzo doświadczeni prawnicy. To są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w liczbie trzech sędziów Sądu Najwyższego, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pracują przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego. Ktoś taki spot zatwierdził.
Czy jest jeszcze...
Proszę tak? bardzo.
Bo jest jeszcze, idąc tym torem zadania pytań, to powinniśmy zapytać, jak to się stało, że oto w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego wprowadzono kartę wyborczą w postaci książeczki. Na pozostałym terenie kraju były tak zwane płachty jednokartkowe. I otóż na Mazowszu okazało się, że wyborca nie akceptuje takiej formuły. Tam się pojawiła podobna, czy zbliżona ilość głosów nieważnych do tej, którą mamy dzisiaj w całym kraju. A zatem każdy rozumny podmiot, jakim powinien być PKW, powinien odrzucić tę formułę, tak? Uznać, że skoro to jest tak nieakceptowana formuła i tak z fatalnym odzewem się spotyka, to należy to zmienić. Tymczasem, co nam zrobiono? Zaserwowano nam to, co się na Mazowszu znakomicie nie sprawdziło, zaserwowano nam w całym kraju i mieliśmy w całym kraju w 2014 roku książeczki, te właśnie, o których pan senator wspomniał, których, a następnie jeszcze ową instrukcją całkowicie zmylono wyborcę, ale czy to tylko było zmylenie, czy to tylko był taki błąd, czy ten błąd nie miał jednak no, jakiegoś celu dawać możliwości dalszego operowania i fałszowania wyborów? Wydaje się, że tak.
A jak będzie wyglądała ta ochrona wyborów przez te centralne biuro? Co to za narzędzie?
Mamy powołany oprócz tego Centralnego Biura Ochrony Wyborów, w skład którego wchodzą parlamentarzyści, ale również jest zespół prawny. Mamy powołany we wszystkich okręgach wyborczych Okręgowe Biura Ochrony Wyborów, następnie Powiatowe Biuro i Gminne, więc jest cała struktura gminnych i powiatowych koordynatorów wyborczych. Do wszystkich obwodowych komisji wyborczych zgłosiliśmy swoich kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. No, wiadomo, że ta ilość komitetów wyborczych była większa niż dopuszczalna liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze, bo mamy 11 komitetów wyborczych, a osoby, które mogą być zgłoszone według kodeksu wyborczego przez komitety wyborcze, to jest od 6 do 8. Maksymalna ilość 8 została zgłoszona, ale tam, gdzie było więcej, oczywiście było losowanie. I w wyniku tego losowania w niektórych obwodowych komisjach wyborczych no, nie mamy członków, ale w to miejsce wszędzie będziemy mieli mężów zaufania. I w wyborach prezydenckich jest taka możliwość, że pomimo tego, że komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego męża zaufania, ale do jednej obwodowej komisji wyborczej, ale może być wymiana tych mężów zaufania, i to wyraźnie mówią wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z 9 marca 2015 roku. Także mężowie zaufania mogą się tutaj wymieniać i następnie nasi członkowie obwodowych komisji wyborczej i tam, gdzie ich nie będzie, mężowie zaufania, po zakończeniu głosowania mają obowiązek wypełnić formularze wyborcze, przekazać do gminnych koordynatorów, czy z kolei do powiatowych, a oprócz tego wszyscy nasi członkowie i mężowie zaufania mają obowiązek dokonać kserokopii protokołu ustalenia wyników głosowania w danym obwodzie wraz z załącznikami, jeśli takie załączniki będą, a te załączniki to przede wszystkim zastrzeżenia członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania, które no, mogą się nie zmieścić w tym protokole. Jeśli się nie mieszczą, to robi się załącznik i protokoły, jak i te załączniki powinny być podane do publicznej wiadomości. I tak będziemy monitorować te wyniki wyborów. Przypomnę, że zasadą będzie, że to będą protokoły ręcznie pisane, to będzie wszystko ręcznie liczone, ale w ostatnich dniach Państwowa Komisja Wyborcza wydała taką instrukcję o pomocy również w takim systemie elektronicznym. Natomiast ta pomoc w systemie elektronicznym będzie się ograniczać w zasadzie tylko do spraw arytmetycznych, rachunkowych, czy nie ma pomyłek takich rachunkowych w tych protokołach. System elektroniczny będzie wyłączony, no, ponieważ nie został jeszcze zrealizowany przetarg. Być może to dopiero będzie to gotowe na wybory parlamentarne na jesieni tego roku.
Albo na rok 2020. Tak to żartując. A mówimy o Centralnym Biurze Ochrony Wyborów, ale powstał też ruch kontroli wyborów. Ludzie też poruszeni tym, chociażby co na Śląsku się stało, że to też nie wzruszyło sądu. 130 ponad tysięcy nieważnych głosów i w zasadzie te zgłaszane przez obywateli zastrzeżenia, no nie wiem, czy któryś w jakiś sposób mógł wpłynąć na wynik wyborów, czy na to, co może w danym okręgu wyborczym stało się.
Warto powiedzieć, że jeszcze uzupełniając wypowiedź pana senatora, że przygotowaliśmy jednak bardzo duży zastęp ludzi. To jest praktycznie około 70 tysięcy ludzi będzie brało udział w kontroli wyborów z naszej strony. 27 tysięcy komisji obwodowych w całym kraju, w których mamy swoich przedstawicieli, plus ta podwójna ilość, o której mówił pan senator, mężów zaufania. Pewnie podwójna nie zostanie do końca zrealizowana, no ale trzeba liczyć, tak jak powiedziałem, 50-60 tysięcy ludzi z całą pewnością z naszej strony będzie zaangażowana w kontrolę wyborów, a wszelkie ruchy społeczne, które się pojawiają i które również pragną tę kontrolę wyborów prowadzić, przyjmujemy oczywiście bardzo pozytywnie. Takim jednym z takich inicjatyw jest właśnie ruch kontroli wyborów. Nie dalej jak dzisiaj wspólnie z ruchem kontroli wyborów wystosowaliśmy apel, w którym do PKW, w którym oczekujemy pewnych zmian, pewnych jasno ustawionych zachowań ze strony komisji wyborczych. A zatem taka współpraca oczywiście istnieje. Myślę, że w związku z tym możemy powiedzieć, że w sumie pewnie około 70 tysięcy ludzi będzie pracowało przy tym, aby ta kontrola wyborów była pełna i dawała jakieś pozytywne efekty.
Bo mówimy o tych zagrożeniach, tak? Realnych zagrożeniach. Też pytanie, jak to jest z powracaniem list tych, które zostały wypełnione i tych, które zostały czyste. Bo ktoś też, kiedyś rozmawiałem z jedną osobą i mówił, że w zasadzie wszystkie listy są opieczętowane. I te, które zostały użyte, i te, które nie zostały użyte. I wszystkie razem wracają z komisji, prawda, do miejsca, w którym będą później jeszcze przyjmowane i trafiają też listy, wszystko. I teraz, czy to też nie może przysporzyć nie tyle problemów, ale takiej sytuacji, w której może ktoś sfałszować, może podmienić listy?
Zgodnie z procedurą wyborczą to niewykorzystane karty do głosowania, te karty opieczętowane, to w pierwszej kolejności po zakończeniu dnia głosowania, po godzinie 21 i po otwarciu urny, to w pierwszej kolejności te karty niewykorzystane wszystkie powinny być policzone, zapakowane do osobnej koperty i z adnotacją, ile tych kart zostało. Bo ta liczba kart niewykorzystanych musi się równać liczbie kart wyjętych z urny. A jeżeli jest różnica pomiędzy kartami wyjętymi z urny i tymi niewykorzystanymi.
A jest to tak opisywane, bo mamy na przykład 1000 kart, tak?
Tak.
700 zostało użytych, 300 nie.
A z urny wyciągamy na przykład 298, czy jakąś mniejszą liczbę od tych 300, które zostały wydane wyborcom. Więc wtedy członkowie obwodowej komisji wyborczej powinni podać, jaka jest tego przyczyna. No, przypuszczalna przyczyna, bo może mogła być taka, że wyborcy wynoszą. Mogła być taka, że wyborcy wynoszą, no to, co jest oczywiście niedopuszczalne, jest to niezgodne z kodeksem wyborczym i jest to wykroczenie wyborcze i taka osoba powinna być przyłapana, jeśli to możliwe, bo można sprawdzić, prawda, bo jeżeli wydaje się, jak jest spis wyborców, wydaje się komuś tą listę, wydaje się komuś tą kartę, to on się na spisie wyborców podpisuje. Ewentualnie można ustalić jego personalia i wtedy przewodniczący obwodowej komisji wyborczej o takim zdarzeniu powinien zawiadomić policję i również odnotować to, aby później wpisać tą różnicę. Natomiast kwestią taką dalszą jest to, przechowywanie tych kart do wykorzystanych kart do głosowania i niewykorzystanych przez urzędy gminy czy urzędy miast, bo tam one są deponowane po zakończeniu.
Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy panowie, to może zaprosimy naszych słuchaczy, oni też z pewnością przysporzą i pytań, i problemów, bo to państwo głosujecie, widzicie, co dzieje się też podczas głosowania. Może też uczestniczycie w pracach konkretnych komisji, czy jesteście mężami zaufania. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Nasi goście, pan senator Andrzej Matusiewicz i poseł Grzegorz Schreiber. Nowy kodeks wyborczy wyborów prezydenta Rzeczypospolitej to temat, który dziś proponujemy w naszych rozmowach. Mamy pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu i panom senatorowi i posłowi. Chciałbym jedną kwestię poruszyć w zakresie wyborów, mianowicie członkowie obwodowych komisji w odpowiedni sposób ukonstytuowani do wykonywania czynności na wpisach wyborców. Chciałbym, żeby taką kwestię poruszył pan poseł, ewentualnie w zapytaniu, w interpelacji, legalności dostępu do przetwarzanych ze spisu wyborców danych i czy ta kwestia kiedykolwiek była badana po zmianie ustawy Kodeks Wyborczy. On się zmienił w roku 2011. Z ordynacji przeszliśmy na ustawę Kodeks Wyborczy, ale jednocześnie chciałbym, żeby była to sprawa, którą można w jakimkolwiek stopniu rozważyć. Gdyby pan poseł mógł w tej kwestii dwa słowa powiedzieć, ewentualnie skomentować taką wątpliwość.
Dziękujemy bardzo panu. Szczęść Boże.
Jeżeli rozumiem, to chodzi o to, że spisy wyborców, które wyborca widzi w momencie podpisywania w dniu wyborów, no rzeczywiście są generalnie ogólnie dostępne. To jest jakby jeden problem. Nie wiem, czy o tym ten problem akurat dostrzegam i to jest rzeczywiście pewien dziwoląg. W innych krajach osoba, która głosuje, a wcześniej podpisuje się na takim, przy takim spisie, no nie widzi żadnych innych nazwisk oprócz swojego. Tak to powinno generalnie funkcjonować. Natomiast cała procedura sprawdzania, to jest inny problem z kolei, sprawdzania w spisie wyborców swojego adresu. Oczywiście dzisiaj występuje, każdy ma prawo sprawdzić swoje dane, nie ma prawa sprawdzać danych innych osób. Gdyby pan sprecyzował, czy to któryś z tych problemów, czy jeszcze inny pana interesuje, to bym chętnie rozwinął ten wątek.
Ja może tutaj jeszcze bym dodał, co jest w spisie wyborcym odnośnie danych. Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania. To jest w spisie wyborców. Jeśli chodzi o te przepisy kodeksu wyborczego w tym zakresie, to one były opiniowane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, przez tak zwanego w skrócie GIODO, i o ile pamiętam, on nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Nazywam się Zbigniew. No, nie zdradzam, z tego czerwonego miasteczka dzwonię z Polski. Mam taki tutaj jakby takie dwie sprawy co do wyborów. Tyle co zaobserwowałem w ciągu mojego życia. Czy można by wpłynąć na to, aby urny wyborcze były po prostu przeźroczyste ze szkła czy z jakiegoś plastiku? Tak jak nawet w tych krajach typu Białoruś w telewizji się widzi, żeby to wszystko było wiadomo, co tam wpada do tej urny wyborczej, bo to jest bardzo ważne. Bo druga sprawa jest taka. Dowiedziałem się w rozmowie z ludźmi, jak oszukuje się w wyborach, chociażby na poziomie wyborów samorządowych, gdzie liczą się właściwie pojedyncze głosy, czy ktoś zostanie radnym, czy też tym radnym nie zostanie. Opłaca się parę osób, czy przekupia za coś, żeby poszli, podpisali się, wzięli kartę wyborczą, tą kartę sobie zwinęli, gdzieś tam schowali na marynarkę czy w kieszeń, wrzucili jakąkolwiek inną kartę białą, tak żeby komisja widziała, że się wrzuca, i ta karta sobie ląduje, a potem wchodzi ten człowiek, zainteresowany kandydat, który też ma prawo na siebie zagłosować, wrzuca, aż upycha wręcz 20 parę kart do tej urny, nawet komisja widzi, jak on się tam wysila, i on jest, na pewno ma te głosy oddane, bo nie musi tam ktoś zrobić zdjęcia, że tam na niego zagłosował, czy na zaufaniu się opierać, tylko wprost dostaje te karty czyste, które ktoś wyniósł po prostu z komisji, tak? A tam te karty puste, takie jakieś tam od bloku, czy tam inne zeszyty sobie latają. I one są jako te karty nieważne. I to mnie też przeraziło, tak jak to się dzieje w naszym kraju. Myślę, że na wyższym poziomie są jeszcze inne sztuczki. Chciałem się tym podzielić, no bo żyję w jakimś tam, powiedzmy, świecie wirtualnym, będąc w Polsce, prawda?
Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu. Szczęść Boże.
Całkowicie zgadzamy się z panem i stąd też w naszym projekcie obywatelskim pojawiło się wymóg tego, aby urny były właśnie przezroczyste. Proszę sobie wyobrazić, że podobne problemy, propozycje zawarł w swoim projekcie również prezydent. I tak się stało, że ten projekt prezydencki jest procedowany, bo obywatelski nie jest. I bardzo szybko okazało się, że pan prezydent nie do końca się przygotował z tego tematu. Jego całe konsekwencje, bo tam trzeba było wpisać odpowiednie konsekwencje do tego projektu, są źle przygotowane i w związku z tym urn przezroczystych póki co nie będzie. Również z projektu prezydenckiego jest to zawieszone na najwcześniej w 2016 roku. Co prawda tutaj pojawił się argument trochę inny jeszcze, że to jakoby brak środków finansowych, że nie możemy sobie pozwolić jako państwo na to, żeby wprowadzić urny przezroczyste. Rzecz skandaliczna, demokracja kosztuje. Jeżeli mogliśmy sobie pozwolić na tak kosztowną zabawkę wyborczą, jaką jest głosowanie korespondencyjne, i na to można było środki przeznaczyć, to na coś tak elementarnego, podstawową rzecz, jaką są urny wyborcze, nie pozwoliliśmy sobie na to. Ale pan podał przykłady oszustw wyborczych, takich już bardzo skrajnych. Muszę powiedzieć, że to, o czym pan wspomniał, tak, to się niestety w wyborach samorządowych odbywało. To miało nawet swoją nazwę pod tytułem sztafeta. i to nie trzeba było wrzucać plików, tylko gość wynosił jedną kartę, dawał, sprzedawał ją po prostu za parę groszy tamtemu zbieraczowi, który odpowiednio ją wypełniwszy dawał kolejnemu, który wchodził, i tak się panowie wymieniali kartami, dostawali parę groszy. Taki był mechanizm oszustw, ale te mechanizmy, o których pan wspomniał, ten mechanizm, o którym ja powiedziałem, w tej chwili prawdopodobnie już wyjdzie z użytku, ponieważ ustawodawca wprowadził głosowanie korespondencyjne, a ono w sposób skuteczny sprawi, tak jak już na wstępie naszej rozmowy dzisiejszej powiedzieliśmy, że karty wyborcze i wcale nie trzeba będzie ich wynosić, bo one już są w obiegu w tej chwili, przed wyborami już są w obiegu, czyli dowolną ilość kart z głosowania korespondencyjnego można się nimi podzielić, odpowiednio zaznaczyć i oczywiście wrzucić do urn wyborczych. Niestety to trzeba zmienić, jak najszybciej. Prawo wyborcze w tym kraju musi zostać zmienione. My będziemy robić wszystko, żeby to zrobić jeszcze teraz, a obiecujemy wszystkim naszym słuchaczom, że jeżeli tylko w wyborach parlamentarnych uzyskamy większość, to natychmiast to prawo wyborcze, to fatalne prawo wyborcze zmienimy. No, na razie możemy takie próby podejmować. Robimy to, co możemy, to robimy, ale niestety siła tej koalicji jest tak ogromna, że po prostu wszystkie pomysły, nawet swojego prezydenta, te ciut tam jakieś czasami się pojawią lepsze, też kasują i też odrzucają do kosza.
Urny przeźroczyste są na Ukrainie, są w Gruzji, a na Ukrainie, byłem tam obserwatorem w imieniu Senatu w wyborach jesiennych 2012 do Rady Najwyższej, tam w każdej obwodowej komisji, w przysłowiowym tam siole gdzieś na samym końcu Ukrainy Wschodniej, są po 3 kamery w każdej obwodowej komisji. Ustawione, jedna jest na pracującą komisję, na spis wyborców, inna na urnę, kolejna na pomieszczenie, które służy do głosowania. Więc taką Ukrainę stać na to, żeby też bodajże w około 30 tysiącach obwodowych komisji wyborczych, żeby były ustawione po 3 kamery, które monitorują przez cały czas obraz, przez cały dzień głosowania.
Dziękuję.
A naszą kochaną ojczyznę nie stać na to.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teraz z Warszawy.
Proszę.
Mam takie pytania, na które chciałabym usłyszeć odpowiedź. Prosiłabym o odpowiedź bezpośrednią. Jeden mąż zaufania może być przez cały dzień, czy, bo jest różny, różne zdania są, że pół dnia i pół dnia na, załóżmy, członek komisji. Czy mąż zaufania może mieć zaświadczenie wystawione na cały dzień przebywania w tej komisji wyborczej?
Mąż zaufania ma prawo być przed rozpoczęciem pracy jeszcze, przed godziną siódmą, przy tak zwanych czynnościach jeszcze przygotowawczych, przed godziną siódmą, o czym komisja obwodowa dana powinna podać do publicznej wiadomości, od kiedy rozpoczyna pracę, czy od 5:30, czy od 6:00, bo już wtedy mąż zaufania może być. O czym niestety nie wiedzą przewodniczący obwodowych komisji wyborczej. I zdarzają się takie przypadki, że wypraszają mężów zaufania, żeby on dopiero przyszedł o godzinie 7:00. Mąż zaufania ma prawo być od 7:00 do 21:00, ale jeszcze dokończę. Również ma prawo być przy liczeniu głosów i, co bardzo ważne i co bardzo istotne, ma prawo być przy przekazywaniu protokołu wyników głosowania do pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej. Ma prawo przy tym być, a nawet może asystować do samej Okręgowej Komisji Wyborczej.
Czyli jak mu ktoś zaproponuje, żeby poszedł na papierosa, nie ma tego brać pod uwagę.
Musi sobie darować tego papierosa.
Momencik. Czyli u nas by to było przekazywanie w ratuszu.
Tak, to są wyznaczane po prostu takie rejonowe punkty odbioru. W zależności, prawda, jak tam zarządzi właściwa miejscowo okręgowa komisja wyborcza.
Czy na jedną komisję może być jeden czy dwóch mężów zaufania?
Na jedną komisję może być dowolna ilość mężów zaufania, tylko tak? Oni się muszą zmieniać. Oni się muszą zmieniać.
Czyli jednorazowo jeden, ale...
Jednorazowo jeden może być obecny w lokalu wyborczym. On może wyjść.
Na przykład.
Natomiast nie zachęcałbym do tego, żeby cały dzień członków obwodowych komisji wyborczych odbywał się w ten sposób, że oni się tam dzielą na jakieś grupy po trzy, po cztery osoby,
tak,
są
tak,
od do. Wiadomo, że kodeks wyborczy mówi, że powinno być co najmniej trzech członków obwodowych komisji wyborczej w lokalu wyborczym, w tym przewodniczący lub zastępca. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. My będziemy się starać, żeby ten próg podnieść, bo jeżeli zostaje trzech, a są to w cudzysłowie sami swoi i wiedzą na przykład, kto głosuje, kto nie głosuje, a szczególnie to dotyczy małych obwodowych komisji wyborczych, kto jest za granicą, to nic prostszego, jak wziąć kartę do głosowania, napisać na spisie wyborców, że na przykład, że wyborca odmówił podpisu pod wydaną kartę do głosowania, wziąć tą kartę do głosowania i zagłosować na kogo się chce i tak można kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów w ciągu dnia spreparować. Więc powinni się nawzajem wszyscy tam pilnować, członkowie obwodowych komisji wyborczej i nie decydować się na to, że wychodzą w ciągu dnia, no różne są potrzeby, prawda, idą czy na mszę świętą gdzieś do pobliskiego kościoła lokalnego, czy są wyjścia na posiłki, czy w końcu sami też są wyborcami i jadą zagłosować gdzieś do innej obwodowej komisji wyborczej, to wtedy powinni ze swoim mężem zaufania odpowiednio zabezpieczyć, żeby z danego komitetu przez cały czas jedna osoba była w lokalu obwodowej komisji wyborczej i patrzyła, czy przez cały dzień głosowanie odbywa się w sposób prawidłowy.
Jeżeli mówimy o kompetencjach mężów zaufania, to warto jeszcze dodać i tę, że mąż zaufania może również, podobnie jak członek komisji obwodowej, wpisać uwagi do protokołu. Też może takie uwagi do protokołu zaproponować, a nawet może je osobiście do protokołu wpisać. To warto pamiętać, bo częstokroć myślimy, że to tylko jest to przywilej członków komisji. Mężowie zaufania też mają takie prawo.
Pani Teresu, dziękuję bardzo.
Dobrze, jeszcze mam konkretne pytanie.
Tak.
I już posłucham na antenie. Mam jakieś przekonanie, że tak jak panowie powiedzieli, z tym, że no, prawdopodobnie ono mi się zrodziło wcześniej, może panom też, że największe próby oszustwa będą teraz w związku z tym elektronicznym liczeniem. I ja coś innego myślę niż państwo w tej chwili. Jak ja, jako mąż zaufania, ktoś przychodzi, pokazuje dowód, prawda, tutaj przyjmują go członkowie komisji, wydają mu karty. Skąd ja wiem, czy ten człowiek nie wziął karty elektronicznej? Jaką mam pewność, na pewno, że go tam gdzieś w urzędzie odhaczono i skreślono i nie istnieje, znaczy, że głosuje elektronicznie, a mimo wszystko nie skreślono go na liście, przychodzi i jeszcze głosuje osobiście. Czyli oddaje to głos.
Nie ma żadnej to znaczy karty elektronicznej.
Ja może posłucham już na...
Ale nie, co to znaczy dla pani elektronicznie? Bo elektronicznie to znaczy ci, którzy...
Pobrali te karty?
Nie
ma takich formuł.
Nie ma czegoś takiego.
Nie ma żadnego głosowania elektronicznego.
Ale to, co państwo w tej chwili mówicie o tym, że już niektórzy mają karty...
Korespondencyjne.
Ale to jest głosowanie korespondencyjne.
Korespondencyjne, aha.
Tak,
i te osoby na pewno są już z listy podstawowej w danej komisji wykreślone?
Tak, ze spisu wyborców.
A jaką mamy nad pewność, że zostały wykreślone?
Uczciwość urzędnika.
A no właśnie, bo tutaj moje podejrzenie się budzi w tym, że
pani,
urzędnik mógł nie wykreślić.
Jeżeli taka osoba przychodzi i przynosi na przykład, bo to się może zdarzyć, że przyniesie na przykład ten... swoją kopertę z tym pakietem wyborczym, no to jest do sprawdzenia przez członków komisji. Czy ona jest w spisie wyborców, jeżeli jej nie ma, a jest, zamieszkała w tym obwodzie, to członkowie obwodowej komisji wyborczej mają obowiązek zrobić wtedy osobną listę, uzupełnić dla tych osób, które głosują korespondencyjnie, a wcześniej nie dostarczyły tego pakietu do wójta gminy do burmistrza czy do prezydenta przed dniem wyborów.
Czy jest ta obawa pani, ja bym jej tak nie łatwo nie odrzucał, bo mamy rzeczywiście do czynienia ze zbyt dużym oddaniem różnego rodzaju praw podczas wyborów urzędowi i samemu urzędnikom wójta. I rzeczywiście jest coś takiego, że tutaj musimy bazować tak naprawdę na pełnym zaufaniu. To jest uwaga cenna. Ja ją sobie zapisuję i nawet pomyślę nad tym, jak ją ewentualnie w poprawkach różnego rodzaju, które będę składał, przysposobić, bo owszem, widzimy tę trudność. Ta trudność się wiąże z tego tytułu, że oto część czynności, które są absolutnie przynależne komisji wyborczej, wykonuje jakiś urzędnik. I to jeszcze do tego bliżej niezidentyfikowany urzędnik, bo jest taka formuła kodeksowa, urzędnik wyborczy, ale sprawdziłem to. Karty do głosowania korespondencyjnego, wcale nie ten urzędnik wyborczy, który jest jakoś tam z imienia i nazwiska określony, wykonuje, ale zwykły jakiś urzędnik wskazany, no idź teraz, ty tam podbijaj te karty, mówi wójt, i to się tak dzieje. To jest bardzo zła procedura, to trzeba ukrócić i te wątpliwości, które pani ma, również warto się nimi zainteresować, tak robiąc tak, w taki sposób, żeby ich nie było na przyszłość.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i gości w studio. I zanim zadam pytanie, to chciałam, jeśli można, taką krótką swoją refleksję na temat tej ostatniej fazy, tej przed ciszą wyborczą, prawda, tego działania, działania Platformy. Ja przepraszam, ale ja tak strasznie to przeżyłam. To znaczy, zadam krótkie pytanie za chwilę. Chodzi o to, że wczoraj przypadkiem, chodząc po tych kolejnych stacjach w radio, znalazłam rozmowę z panią Dębską Olbrychską. Ja byłam przerażona, bo ona udowadniała, że właśnie to jest ten element walki wyborczej, ale właśnie w wykonaniu Platformy jest to takie dla mnie nie do przyjęcia i brutalne strasznie. Ona udowadniała, że właśnie świetnie wszystko się dzieje w kraju, no tak jak mówi pan prezydent, i że za panem prezydentem nie stoi żadna partia. No to ona. A teraz dziś usłyszałam pani Kopacz, bardzo podobnym stylu powiedziała, zresztą bardzo mnie to obraziło, ponieważ jestem słuchaczką Radia Maryja i domyślam się, że chodziło o tę właśnie radiostację. Powiedziała tak, no że nie stoi za panem Komorowskim żadna radiostacja. Pomijając to, że pokazała tę kartę wyborczą i głosujcie na, prawda. To dla mnie to jest naiwne może, co mówię, ale ja po prostu jestem tym oburzona, że w ten sposób traktuje się ludzi, zwłaszcza, że pani premier, przepraszam, tak się wynurzam przed panami, pani premier mówi, że żadna partia nie stoi, a w czasie mszy, w związku z pogrzebem pana Bartoszewskiego, jednak prezydent widział, i nie wiem, czy nie pozwolił na to, żeby ksiądz Lemański naprzeciwko stawał swojego hierarchy, który wyznaczył mu karę, jak się czuł arcybiskup Hozer. Więc niech nie mówi ani pani Dębska, że nie stoi, że nie stoi żadna czy partia, a pani Kopacz, niech nie mówi, że radiostacja, bo za nimi stoi niestety Gazeta Wyborcza, że tak walnę, i List Otwarty, który się zresztą blisko wyborów pojawił w Republika w wykonaniu pana Michnika i pana, nie pamiętam jak, drugie nazwisko, nie Maciejewski, tylko w każdym razie dwaj panowie się podpisali. Ten list postawił papieża jakby pod ścianą i w wyniku tego listu i tej interwencji w pewnym sensie ksiądz Lemański, potem było ogłoszenie, ja to bardzo przeżyłam też, ksiądz Lemański, było ogłoszenie kurii, zdaje się, że to była sprawa jego sumienia, czy on, bo on się pojawił nagle i to była sprawa sumienia, czy on, prawda, będzie koncelebrował. Zmierzam do tego, że Platforma tak walczyła, już koniec prawie ciszy, znaczy będzie cisza, że powołuje się, że nie stoi za panem prezydentem obecnym żadna ani partia, ani żadne media, tylko boi się widocznie Radia Maryja, skoro mówi, że nie stoi aluzyjnie pani premier, że nie stoi za nim żadna radiostacja. Te kłamstwa, to wszystko mnie to przeraża, ale to jest moja refleksja i przepraszam, że się przed panami ośmieliłam wynurzyć. A pytanie moje dotyczy, bo już tu mnóstwo ludzi konkretne pytania zadaje, więc ja tylko spytam o Polonię, bo ja jestem bardzo zaniepokojona tym, że się likwiduje te punkty, bo tutaj ktoś mi powiedział, że owszem, w wypadku wyborów prezydenckich to nie jest, no to jest istotne, że Polonia, prawda, no właśnie o to chodzi, że to też jest jakieś podejrzane, bo Polonia w dużej mierze, to miało może związek z wypowiedzią pani Kopacz, że Polonia słucha naszej radiostacji i sporo osób by chciało głosować na to, żeby była zmiana. Więc likwiduje się, ale podobno jest jeszcze bardziej w czasie wyborów do Sejmu, że cała Polonia głosuje na listę numer 1. Jakoś tak ktoś mi tu powiedział, być może to nieprawda, żeby przez te 5 miesięcy, ja nie wiem, interweniować, żeby tam te punkty nie zostały zamykane, bo tu jakaś pani się skarżyła w Radio Maryja, że chyba mieszka w Norymberdze, a w Monachium jest punkt, no i że nie może dojechać. I przecież to jest tak jakby zamykanie szlabanu dla ludzi, którzy w dużej mierze na pewno by bardzo dużo głosowało na pana, znaczy nie na pana Komorowskiego.
Bardzo dziękujemy, pani Mario.
I przepraszam, jeszcze mogę słowo, bo te samorządowe wybory, które były, ja jeszcze chcę tylko dodać, że bo panowie tak konkretnie z tą panią, która będzie ojcem zaufania. Te samorządowe to u mnie na przykład, na Saskiej Kępie, to co każde wybory, to jest, nie ma lampek takich, żeby oświetlały te listy, po pierwsze. Brakowało długopisów, no to z długopisami to słyszałam teraz, że trzeba własny brać. I jest ta pół cieniu, to wszystko w ciemności. Jak ludzie są jacyś ślepi, to tam jest ciemno tam i za zasłonką, i przy stoliczku. I ja wiele razy to mówiłam. No, ale te wybory samorządowe były zresztą skandaliczne ostatnie, ponieważ były tak zorganizowane, że był straszny bałagan. No, ale trudno. Przepraszam, że tak długo mówiłam. Życzę wszystkiego dobrego, no i jestem pełna niepokoju, tak jak bardzo wielu Polaków. I przerażona jestem tą brutalizacją tej walki, tej platformy, która się przyspawała do tej władzy. Do władzy. Serdeczne dzięki za wysłuchanie. Przepraszam, że długo z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wydaje się, że chodzi o wybory te do parlamentu, że głosuje się na listę warszawską, tak? Czy na Mazowsze. I tutaj przybywa słupków.
Czy, odpowiadając pani, myślę, że trzeba to skwitować jednym zdaniem. Taki ewidentny, pani podawała przykłady takiej pogardy dla ludzi, tak? To jest pogarda dla nas, dla Polaków ze strony czy to prezydenta, czy to tych, którzy go wspierają. Pogarda, którą no, odczytujemy w tego typu dziwnych deklaracjach, że oto ten prezydent to jest prezydent wszystkich Polaków, a nie jednej partii. No przecież każdy z nas pamięta i trudno, żebyśmy nie zachowali tego w pamięci. 5 lat tych rządów to jest 5 lat wykonywania poleceń Platformy Obywatelskiej. To jest 5 lat podpisywania wszystkich projektów ustaw, które Platforma przyjęła. I jak można wobec takich faktów mówić dzisiaj, że ten prezydent nie jest prezydentem jednej partii politycznej? Bo nawet jak ten ich koalicjant PSL raz się wychylił i udało im się przy naszej pomocy przeforsować ustawę, to ten prezydent natychmiast skasował tę ustawę. Tak, ochronie gruntów. Skasował ustawę, czyli nawet tutaj nie pokazał, że jest prezydentem koalicji, tylko jest prezydentem jednej partii politycznej. I dzisiaj mówienie inaczej to jest po prostu pogarda. Taką samą pogardą jest likwidowanie punktów wyborczych za granicą. I to muszę powiedzieć, Wiemy to, że jest to likwidacja punktów tak, w tych miejscowościach, gdzie wyniki wyborcze Platformy, czy to no, Platformy, bo to się odnosi do wyników
parlamentarnych. A tak, panowie, może być w świetle prawa, żeby na przykład ludziom powiedzieć, no miałeś niedaleko, a teraz masz 500 kilometrów. Czy tak może być i czy to jest w ogóle dopuszczalne? Czy ktoś może, nie wiem, czy wystarczy oburzenie nasze? Pewnie się nic nie zmieni.
Pewnie się nic nie zmieni, aczkolwiek takie oburzenie jest potrzebne. My takie oburzenie wyrażaliśmy w Sejmie, mówiłyśmy o tym w takiej debacie z ministrem spraw zagranicznych, gdzie powiedzieliśmy, wypominaliśmy mu wielokrotnie to, że właśnie likwidację punktów za granicą robi w taki sposób, że utrudnia wyborcom uczestniczenie w wyborach. No,
no oczywiście... Niedawno było spotkanie przedstawicieli Polonii z ministrem spraw zagranicznych chyba i z posłami, bo z senatorami.
Tak, dokładnie.
Z senatorami.
I takie uwagi były, ale są tak, jak tak powiem, bez żadnego efektu. Oczywiście argument jest jeden, no nie mamy tylu środków, musimy oszczędzać. Oszczędzać na demokracji, czyli no to jest właśnie owa pogarda dla ludzi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Polski Południowej. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć na temat głosowania korespondencyjnego i problem jest z tym głosowaniem dotyczącym przejrzystości głosowania. To znaczy głosy oddane korespondencyjnie będą spływały tylko do wyznaczonych komisji. Czyli na przykład jeżeli w mieście jest 100 kilkadziesiąt komisji obwodowych, to takie głosy spłyną do 3 wyznaczonych komisji. No i gdzie tutaj rodzi się takie pole niejasności? To znaczy pytanie, czy te osoby, które oddały głos korespondencyjnie, będą wykreślone z komisji, gdzie są umieszczane na listach?
Panowie? Znaczy... Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Myślę, że to pytanie koresponduje z poprzednim. Właśnie dokładnie tę wątpliwość też podzieliliśmy. Pani tak samo i odnosimy się do wypowiedzi pana. Tak, są te wątpliwości. Można tutaj tylko zaufać, ale to nie komisja. Powinniśmy mieć zaufanie do komisji wyborczej, która takie wykreślenia powinna dokonywać, a tu musimy mieć zaufanie do wójta, do urzędnika wójta, że takie wykreślenie dokona. Tak to powinno wyglądać, powinien być wykreślony zgodnie z prawem. Nie ma tutaj niby żadnych wątpliwości, ale zgodnie z tym, co się dzieje i tym, co się działo w wyborach samorządowych, można mieć takie wątpliwości.
To jest przykład kolejnej luki prawnej, która powinna być usunięta przy nowelizacji, tak samo jak kwestie związane z nieważnością głosów, żeby były podane rodzaje nieważności głosów, o czym zresztą w projekcie Prawa i Sprawiedliwości są artykuły rozbudowane.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paulina z Tarnowa. Ja mam takie zapytania i też sugestie, że po zakończeniu głosowania, jak się zlicza te głosy nieważne i później z listy, żeby się zgadzała ilość tych kart wyjętych z urny z odhaczonymi tymi, czyli tymi podpisanymi nazwiskami, żeby na przykład tych, którzy nie przyszli do wyborów, żeby po prostu wykreślać i wtedy żaden urzędnik już nie mógłby tam nic manipulować. To jest jedno. A drugie mam zapytanie, czy na przykład jeśli jest 11 kandydatów i wyborca przy jednym zaznaczy krzyżyk, a 10 wykreśli, wtedy już nie byłoby możliwości do rysowania tego znaczka drugiego, żeby zrobić głos nieważny. Tak jak to było przedtem z listą krajową, gdzie wykreślono i zachował się tylko pan Kozakiewicz, dlatego że był w środku i go to nie ujęło, to wykreślenie.
Dziękuję bardzo, pani Paulino. Szczęść Boże. No,
szczęść Boże.
Panowie.
To jeśli chodzi o listę krajową, to przypomnę pani, że zachował się pan Zieliński też, który był na samym końcu, ale to było 26 lat temu. Proszę panią, jeżeli chodzi o to, no, wykreślenie, Ja nie wiem, no, mam tutaj wątpliwości, czy by to było dobre rozwiązanie, żeby się dawało jeden krzyżyk, prawda, i wykreślenie, ponieważ to myślę, że to dopiero by było też zamieszanie, czy tam jest wykreślony do końca, czy nie.
Ale wiemy, w wyborach parlamentarnych byśmy mieli kłopot, panie tak, senatorze, tam
no oczywiście, bo tam jest, ale to myślę, że tutaj się już ograniczmy do tych wyborów prezydenckich. Wiemy, jaki głos jest ważny, jaki jest nieważny. Także, że myślę, że...
Dziękuję.
Ustawowa zresztą jest definicja tego krzyżyka, że to są dwie przecinające się linie w obrębie tej kratki i to jest głos ważny.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Białegostoku. Właśnie ja dzwonię w sprawie podpisywania listy. Ja dużo razy byłam w komisjach, w tych komisjach wyborczych i byłam świadkiem, jak podawano listy. O tak, mówię, a to proszę góry nogami, to nie szkodzi. O tak, i tak podsuwa tą listę. Ja mówię, nie, proszę panią, trzeba normalnie podać listę, niech normalnie ktoś podpisze. I przyznam się, że ile razy głosowałam, nigdy nie pisałam jakichś tam znaczków tylko, o takich nie wiadomo czego, tylko pisałam pełne swoje nazwisko. I tak mówiłam do ludzi też, którym podawałam listy, żeby głosowali. A nie tak byle jak. Zakreśli jakimś tam kulfonikiem, tutaj, tu, do góry, jak to się mówi, do góry nogami. Normalnie trzeba podpisywać. A to przecież można tam tych znaczków nastawić nie wiadomo ile. To ja mam taką uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dobra wskazówka, żeby podpisywać czytelnie najlepiej imieniem i nazwiskiem.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Słyszymy się? Radio Maria?
Halo?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Słyszymy się?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, bardzo panią proszę.
Mówi Halina z Bydgoszczy. Ja tylko mam taką uwagę, bym prosiła, żeby panowie nie określali, że stawiamy krzyżyk, tylko stawiamy znak X.
Tak, bo krzyżyk byłby tak jak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, prawda? Tak jakbyśmy...
Raz, a po drugie,
a krzyżyk to,
To jest takie zmylenie, bo niektóre osoby tak sobie myślą, że postawią krzyżyk i to już jest sprawa załatwiona, a to jest wtedy głos
dwie linie ukośne mają być tak jest, mieszczące się w tym kwadracie.
Tak, ukośne. Serdecznie pozdrawiam. Kilka razy byłam w komisji wyborczej, zawsze zgodnie z sumieniem, bo myślę, że tylko ludzie o wrażliwym sumieniu, wierzący, potrafią godnie wypełniać swoje obowiązki w każdym miejscu, a szczególnie właśnie przy wyborach.
Znaczy, na pewno o to powinniśmy się starać, tak? Żebyśmy wypełniali swoje obowiązki, starali się też być karnym.
Serdecznie pozdrawiam i myślę, że zwycięży dobro.
Dziękujemy bardzo. Pani Halino.
Bóg zapłać.
Proszę bardzo.
Szczęść Panie Boże dla wszystkich w studiu i radiosłuchaczy. Józef z Mazur. Ja miałem taki, chodzi o też fałszowanie. Tu u nas takie było bardzo popularne. Na wioskach, wszędzie ekipy poorganizowane, że biorą takiego tam, co lubi wypić, dają mu kopertę już z zakreślonym tam nazwiskiem i on idzie i jego obserwują, czy on wrzuca i z powrotem najpierw bierze sobie tą kartę nową, czystą, tą wrzuca, co jemu dali, do już zakreśloną i on delikatnie to wszystko z powrotem wynosi i dopiero tam mu odpalają flaszkę czy coś. I jeszcze mam, i to jest normalne, każdy ten, przez parę lat, co te były wybory, to tak jest właśnie zorganizowane. Kogo chcą, to starają się w ten sposób po prostu nadrobić tych głosów. Jeszcze nie wiem jak to jest, kiedyś tam było, że 90% ludzi szło do głosowania i jakoś dawali radę i jedna była sala. Na sali wszystkie no, te listy były i ulice co tylko. U nas, ja nie wiem, może i wszędzie tak jest. Porobili po dwa pomieszczenia. W jednym i w drugim. Na przykład dana ulica jest w dwóch salach podzielone. I to mi też podejrzewam, że zakrawa na jakieś po prostu, że nie wiadomo, jak jest jeden zaufania w takiej, czy to w każdej sali, wtedy człowiek jeden może być, czy ta, no, w jednym sali, na przykład to w szkołach jest, że jedna sala, druga sala i tu jest już według mnie kombinacja, że nie da rady ktoś tam tego dopilnować, czy zrobią no, jakieś tam machlojki, bo siedzą w każdej komisji uczciwi i niestety nieuczciwi, ci obserwatorzy, czy tam nawet zaufani mężowie. To tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy panu. Bóg zapłać. Pan senator.
Zrozumieliśmy, że panu chodzi o takie przypadki, że w jednym budynku, na przykład szkolnym, są dwie obwodowe komisje wyborcze.
Bywa, że cztery,
bywa, że tak. Bywa, że więcej. To szczególnie w większych miastach. W większych miastach to się zdarza i no ludzie się rzeczywiście wtedy mylą, bo jak nie znają numeru swojej obwodowej komisji wyborczej, to pewnie wszystkie obchodzą i tutaj jest kwestia no, odpowiedniego oznaczenia przede wszystkim i informacji.
Informacji, przede wszystkim informacji. Tak. Bo jednak wielkość komisji, to są zwykle duże komisje, po 2000 wyborców, to gdybyśmy je skomasowali w jednej komisji, to mielibyśmy komisję 10-tysięczną, gdyby takich 5 rozbitych uczynić z nich jedną komisję. Myślę, że wówczas byśmy jeszcze bardziej narzekali na proces wyborczy, tak? To, ale natomiast jest oczywiście, tutaj należy się zgodzić, brak informacji, ta informacja powinna do wyborcy docierać, powinien wyborca wiedzieć, w której komisji, który jest to jej numer komisji, w której komisji musi oddać głos, a cała reszta to oczywiście w rękach jest tych członków komisji, którzy się w niej znajdują i tutaj już od uczciwości ich zależy to, jak są prace prowadzone komisji.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Ktoś nam się rozstał. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja do audycji.
Jest pani na antenie, pani imię.
Moje imię Halina.
Z miejscowości?
Śrem.
Bardzo proszę.
Więc ja chciałam powiedzieć, że ja głosuję na Andrzeja Dudę i nikt nie ma prawa iść na wybory już więcej. Koniec świata się zbliża. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Taki pocieszający głos. A to, że mamy tylu kandydatów, jak panowie oceniają, jak te siły się rozkładają?
No tak, kandydatów jest dużo. Liczy się w zasadzie dwóch kandydatów od samego początku. Było to oczywiste, że obok urzędującego prezydenta jedynym realnym kandydatem będzie Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości. I mamy nadzieję, że ten drugi wygra te wybory. A cała reszta, no jest, są to kandydaci, którzy bądź to są bardzo egzotycznymi kandydatami, o których nawet chyba byśmy nie byli w stanie tutaj w studio wymienić nazwisk ich, ale są też tacy, którzy grupują tych, jak to się ładnie mówi, wyborców antysystemowych. No są tacy kandydaci również. I myślę, że na tym etapie wyborów im większa ilość kandydatów, tym wybory są pełniejsze, tym każdy może odnaleźć swojego kandydata, oby oczywiście chcielibyśmy my tutaj z panem senatorem, aby wyborca odnajdował Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta jak najwięcej, ale też frekwencja wyborcza.
A jak panowie
wyborcza
odbierają to? Taki zarzut stawia się chociażby Prawo i Sprawiedliwości, że nie startuje szef partii, że partia nie potrafi postawić swojego szefa, jak na przykład czyni to Platforma, ale Platforma nie robi tego ani teraz, ani 5 lat temu, bo to tak uchodzi, jakby tak się stało. Przecież szefem partii był Donald Tusk. Jakby dziennikarze niektórych wielkich stacji zapominali o to, o tym i takim to przechodzi i uderzali tym samym w Dudę.
Zwykle w takich już demokracjach ukształtowanych i biorąc pod uwagę kompetencje prezydenta, to szef partii zostaje premierem rządu przede wszystkim. A chyba że jest to republika no, typu prezydenckiego z mocną władzą prezydenta, no wtedy jest inaczej. I te zarzuty czynione przez naszych oponentów są w zasadzie no, nieuzasadnione. To są takie zarzuty formułowane po to, żeby jakieś zarzuty były.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
No, nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieczorem. Teraz i zawsze.
Ja mam taką sugestię.
Pana imię?
Andrzej.
Proszę bardzo.
Mam taką sugestię, żeby w miarę możliwości, gdzie będą jakieś znane wyniki wyborów w jakiejkolwiek komisji wyborczej, kiedyś wydaje mi się, żeby one wywieszane na drzwiach, jakie tam kto miał jakie wyniki, prawda, jaka komisja wyborcza jakie wyniki uzyskała, żeby po prostu robić zdjęcia tych wyników i wysyłać choćby nawet na grupę na fanpage'u, żeby tam założyć, to jest moment, parę minut i można ją założyć. I żeby po prostu te okręgi, żebyśmy mieli cokolwiek, jakikolwiek dowód na to, jak tam wyszły te wyniki, żebyśmy przynajmniej jakoś mogli wyciągnąć średnio, żeby po prostu dodawać sobie te, prawda, okręgi, potem miasto, województwo i żebyśmy mogli mieć jakąś taką przynajmniej powierzchowną siatkę taką, która by no, dała nam jakiś obraz, żeby po prostu nie było tak, że no, tam przeciwnicy z grubej, nazwijmy to rury, zrobią wszystko elektronicznie, podadzą wynik prawie gotowy, a to jest po prostu nie do sprawdzenia później, bo nikt tych kartek potem nie znajdzie. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu.
Pozdrawiam.
Bóg zapłać.
W dalszym ciągu jest ustawowy obowiązek. Każda komisja powinna podać wyniki wyborów w miejscach publicznie ustalonych, zwyczajowo przyjętych w danej obwodowej komisji. I jest to obowiązek, który wydaje się, że w większości jest stosowany. Natomiast tutaj może pan od początku nas nie słuchał, bo o tym mówiliśmy i o całym naszym tym ruchu obrony wyborów, że wszyscy członkowie obwodowych komisji wyborczych z ramienia komitetu wyborczego naszego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy mają obowiązek kserokopii zrobienia protokołów ustalania wyników głosowania w danym obwodzie. Mają obowiązek przekazać to do naszych gminnych, powiatowych i okręgowych koordynatorów wyborczych i cała sieć tych 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych tak jest ustalona, że z każdej komisji ten wynik wyborczy będzie utrwalony i przekazany. To cały monitoring wyborów mamy zabezpieczony.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie księdza prowadzącego, ojca prowadzącego i zaproszonych gości. Moje nazwisko jest Józefa, dzwonię z Hanoweru. I chciałam powiedzieć, że właściwie my już jesteśmy po wyborach, ponieważ skorzystaliśmy z tej możliwości korespondencyjnych wyborów. Otrzymaliśmy koperty, a w tych kopertach, przepraszam, jeszcze jedna jeszcze dwie koperty, karta do wyborów i oświadczenie, że ja, nazwisko i PESEL, tam wszystkie dane, adres, korespondencyjnie głosuję i karta do głosowania była włożona do jednej koperty, która była na to przeznaczona, z taką nalepką, że tu włożyć kartę. Włożyłam tą kartę, zakreśliłam swojego kandydata, podniosłam kopertę do oczu, a był taki jasny dzień, słoneczny i przeczytałam wszystko przez kopertę, co w środku jest. I moim zdaniem to już nie są tajne wybory, skoro można czytać przez kopertę. I też tam były uwagi, że należy zakleić, bo niezaklejona koperta będzie uznana jako głos nieważny i tak dalej. Takie pouczenie, że jednak jeden kandydat tylko musi być skreślony i tak dalej. No i skoro to widać przez kopertę wszystko, mój syn zrobił zdjęcie. Na tym zdjęciu mam wszystkie nazwiska po kolei. Nie będę teraz mówić kolejności, bo może to jest tajne. Kto jest pierwszy, kto jest drugi. Tutaj sobie czytam w moim aparacie. Widać mój krzyżyk koło nazwiska. Nazwiska są dużą czcionką drukowaną, imiona są małą czcionką drukowaną. I to wszystko u mnie w telefonie widać. W aparacie wszystko widzę, więc uważam, że jeszcze nie są tajne wybory.
A w którym konsulacie to pani złożyła?
Ja dzwonię z Hanoweru, a my należymy do Hamburga, do konsulatu. Ja już to odesłałam, ale no jaką mamy pewność, że przeciwnicy mojego na przykład kandydata uznają tą kopertę, to mój głos za nieważny, ponieważ im się to nie podoba, bo zobaczą, na kogo ja głosowałam. No uważam, że to nie są tajne wybory, skoro koperty są takie cienkie i przeźroczyste. W środku były nadrukowane takimi niebieskimi kropkami, na wierzchu białe, ale przeźroczyste. No czyta, mam to w telefonie. Przepraszam.
W aparacie. Dziękuję.
W aparacie.
Dziękuję pani Józefo.
Jak się widać całą listę, wszystkie nazwiska. No jest jak to... się powiększy, to no nawet dwa imiona można przeczytać. Jest więc to... ja uważam, że to powinno być jakoś, nie wiem, sprawdzone i to wzięte pod uwagę.
Ewidentne naruszenie zasady tajności głosowania i dziwimy się, że w konsulat w Hamburgu nie ma kopert normalnych, tylko jakieś przeźroczyste.
Ja nie wiem, czy to wszystkie koperty w całym Polsce są takie same,
żeby,
czy to każdy
żeby zachować tajność głosowania, no to te koperty powinny być takie, żeby nie było widać wyników, jak się karty do głosowania wsadzi.
No, ja nie wiem, to
oczywiste.
Pani Józefo, dziękuję, rozumiemy problem, dziękujemy, że pani też go
bardzo
przedstawia.
Chętnie, ojca, bardzo chętnie bym się zapoznał z tym zdjęciem, jeżeli to jest istnieje jakakolwiek możliwość.
Pani Józefo?
Bo wiem, że było kilkaset osób na liście.
To, pani Józefo, czy takie zdjęcie można by przesłać na przykład na adres pana posła?
Technicznie to ja muszę...
No jeżeli to jest aparatu, to na
jeżeli
pewno
jest
można.
Aparatu, to może nawet można. Przecież przesłać na jakiegoś maila.
Tak jest, to mój adres mailowy jest na stronie sejmowej. Grzegorz Schreiber, znajdzie pani spokojnie Sejm.
Słabo słyszę, jeszcze raz.
Grzegorz Schreiber,
na stronie sejmowej znajdzie pani mój adres mailowy, stronie sejm.gov.pl.
Schreiber, jak się pisze?
No, SCH.
Niemiecku akurat, ale to pani znajdzie na stronie sejmowej najlepiej, to już nie przedłużajmy tego wątku. Gdyby pani zechciała pomóc, to bardzo chętnie się z tym zapoznam.
A ja proszę na stronie Senatu, Andrzej Matusiewicz.
Dobrze, jeden.
Tak, a najłatwiej w jakiejś wyszukiwarce pani pisze tylko Sejm i znajdzie pani sejm.gov.pl. Bardzo, bardzo dziękuję.
To jest taki absurd, proszę ojca, proszę państwa. Z jednej strony koperta, która jest niedoklejona, jest niebrana pod uwagę. Tak. Komisja musi ją odłożyć i nie brać pod uwagę głosu, który w niej się znajduje. Nawet jeżeli się odklei koperta na przykład, tak? Nie może być brane pod uwagę. A z drugiej strony produkuje się koperty, które są przezroczyste. No to jest ewidentny absurd kolejny. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony. Halo, Jezus Chrystus i Maria zawsze o dziewicza.
Teraz i zawsze, pana imię?
Telefon jest z Zakopanego, mogę nazwisko podać, ale jeżeli...
Wystarczy nam imię.
Więc ja byłem w 2011 roku mężem zaufania z ramieniopisu tubowodowej komisji wyborczej. Protest robiłem przeciwko fałszowaniu wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej. Przesłała ten protest do Najwyższego Sądu Izby, tam przewodniczący Jerzy Kurzniar, Bogusław Cudowski, sędzia i Romuald Spyt. No i Ja przesłałem oczywiście wcześniej do pana prezesa Kaczyńskiego i do senatora Kogucza jeszcze o pomoc. I przesłałem te dowody na to fałszerstwo. I wysłałem to 4 listopada 2011. Sąd Najwyższy Dariusz Bąk, pełnomocnik sądu, odebrał to, potwierdził 8 listopada, a odpowiedź, postanowienie, co czytam o pozostawieniu protestu bez biegu, wydano, ekspediowano z Warszawy, sąd ekspediował 19 listopada, ale antydatował na 25 października. O co chodzi? Ja, gdy Państwowa Komisja Wyborcza zawiadomiła mnie, że przesłała do Sądu Najwyższego tą moją skargę, to ja zrobiłem, uzupełniłem wniosek dowodowy, gdzie doskonale wszystko opisałem, tą manipulację, którą i nawet to, że jak nie było, ciemne było światło i komisja nie miała ołówku, tylko dwa ołówki miała, to zgłosiłem zastępcy przewodniczącej, bo przewodniczący był na obiedzie, aby wpisała to do protokołu. Po zakończeniu głosowania ja 23 godziny non-stop w tym biurze Komisji Wyborczej siedziałem. Tylko niecałą godzinę wyszedłem na obiad do domu, żeby umyć się, wziąć zimny prysznic, bieliznę przebrać, aby być świeżym na to. No i pytam się tego pana, czy zapisał te uwagi moje. A on mówi, tak, zapisałem. Mogę zobaczyć? Nie ma pan prawa. I o co chodzi? Mam tutaj przed sobą wyciąg z tej instrukcji dla mężów zaufania, z której wynika, że Państwowa Komisja Wyborcza już przygotowała się do możliwości fałszowania wyborów i to w tym podaje, żeby nikt z nich nie miał żadnego problemu. W pierwszym punkcie mężów zaufania w praktyce mogą cały dzień przebywać, w praktyce powinno to oznacza to jak najpełniejsze uczestnictwo w czynnościach komisji przez cały czas głosowania oraz liczenia głosów i ustalania wyników. A piąty punkt tego mówi, i to grubą czcionką, nie mogą wykonywać żadnych mężów zaufania, nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu, ani udzielać wyborów, to oczywiste. I tu pisze cienkim, mężowie zaufania nie są także uprawnieni do liczenia, ani przeglądania kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania, ani po jego zakończeniu. I to była awantura. A teraz drugi punkt przeczytam, to zderzam te specjalne manipulanstwa zmyślne. Źle pan poseł mówi, że może z nieudaczności albo z nieuwagi. To są zmyślne, podstępne, psychotechniczne zagrywki, takie, aby mogli fałszować ten. Teraz drugi punkt czytam. Mężowi zaufaniu mają prawo zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia oraz możliwość wnosić uwagi do protokołu głosowania. A więc ja zgłosiłem dwie uwagi i jeszcze opiszę później inną rzecz. A szósty punkt mówi, obserwacja czynności wykonywanych przez komisję obwodową nie uprawnia mężów zaufania do utrwalania pracy komisji ani dokumentów komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer. I nie udostępnili mi, więc ja wtedy, kiedy widziałem kupę sfałszowanych, tych odrzuconych dowodów, odrzuconych kart jako nieważne, pochyliłem się nad nimi i odwzorowałem te formy tych skreśleń, ponieważ rysować umiem, więc odwzorowałem i wysłałem to do Sądu Najwyższego, a jeszcze wcześniej oczywiście też do Komisji Wyborczej, jako dowód, że ewidentne ewidentnie oddane czyste, dobre głosy. Oczywiście były tam krzyże, były tam tylko kilka, a niektóre iksy się składają z kilku kreset, ponieważ cieniutkie długopisiki, takie by, że starzy ludzie nie widzieli, ciemno było w ogóle na tym, a więc i okazuje się, że wszystkie te głosy zostały odrzucone. Ja się później awanturuję, jak wy możecie takie głosy odrzucać? To uznali mi 19, a 27 i tak nie uznali, tak żeśmy za dużo uznali, niż a mogliśmy to odrzucić.
Bardzo dziękuję panu. Pozwolę naszym gościom ustosunkować się do kwestii, które pan poruszył,
tutaj
pan senator.
Poruszył pan szereg problemów, z tym, że tak naprawdę to... No, trzeba by było, żeby pan wyjaśnił faktycznie, na czym ten pana protest polegał, jakie pan zarzuty, bo z tego, co udało mi się z pana wypowiedzi ustalić, to pan podnosił, że tam było ciemne światło, że były tylko dwa ołówki. Później pan pod koniec swojej wypowiedzi pan podał, że pan zwrócił uwagę na to, że były jakieś karty były odrzucone i z tego 19 uznano za ważne, 27 za nieważne. I pan zwracał się z protestem wyborczym, który nie został uwzględniony, pozostawiony bez rozpoznania. Widocznie no, były jakieś braki natury formalnej. Trudno powiedzieć jakie, bo nie wiemy, jak ten proces został przez pana przygotowany. Ale też chciałem tutaj podkreślić, że protest przed Sądem Najwyższym, tak jak pan podał i pan zacytował imiona i nazwiska sędziów Sądu Najwyższego, on może być skuteczny wtedy, kiedy ma wpływ na ważność wyborów. Myślę, że tutaj z pana wypowiedzi wynikało chyba, że to były wybory 2011, wybory do Sejmu, prawda? Jakby na ważność wyników wyborów w danym okręgu wyborczym. Widocznie no, była duża różnica głosów, prawda? Bo że te głosy nie decydowały o tym, czy komuś zostanie przyznany mandat, czy też nie. Nie miało to wpływ ani na poszczególne listy, ani na określonych kandydatów. I myślę, że z tej przyczyny został pozostawiony ten proces wyborczy przez Sąd Najwyższy bez rozpoznania. Natomiast to, co pan zacytował z uchwały, z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z 9 marca o uprawnieniach mężów zaufania, no to tak faktycznie jest, że mężowie zaufania to w zasadzie to są obserwatorzy. Oni nie mogą brać udziału w liczeniu głosów, w trakcie głosowania też nie mogą udzielać pomocy przy głosowaniu. Jeśli na przykład zauważą, że jest jakaś agitacja wyborcza, to oczywiście powinni wpisać takie zastrzeżenie i no, z tego, co pan mówił, to odmówiono nawet panu wpisania zastrzeżenia, co jest ewidentnym naruszeniem tutaj kodeksu wyborczego, bo przewodniczący komisji, czy też większość członków komisji, no, nie jest od tego, żeby to oceniać, bo to, czy te zarzuty wpisane przez pana są merytoryczne, czy też nie, to może oceniać tylko sąd rozpoznający taką sprawę. Więc jeśli ktoś uważa z mężów zaufanie, że jest naruszenie przepisów prawa wyborczego, to w tej rubryce przeznaczonej na wpisanie zastrzeżeń to powinno być wpisane. A co więcej, jeżeli tych zarzutów jest więcej, no to powinien być załącznik zrobiony i to wszystko powinno być podane do publicznej wiadomości razem z protokołem ustalenia wyników głosowania.
Niestety jest tak, że rzeczywiście w poprzednich wyborach i to nie tylko tych samorządowych, ale parlamentarnych jeszcze wcześniej głos mężów zaufania był bardzo często lekceważony i niedopuszczany do wpisywania uwag przez przewodniczących. To zjawisko było na tyle powszechne, można powiedzieć nawet, że dzisiaj mamy do czynienia z uchwałą PKW, która na szczęście tę kwestię no po raz pierwszy chyba tak mocno i zdecydowanie reguluje, tak? Mówiąc wprost, że to jest absolutnie obowiązek przewodniczącego taką uwagę męża zaufania wpisać, a jeżeli przewodniczący tego nie chce, czy sam zainteresowany, czyli mąż zaufania, chce taką uwagę wpisać, to nawet osobiście może ją wpisać do protokołu. To jest naprawdę pewien przełom, myślę, w tym zakresie. Mam nadzieję taką, że od tych wyborów już problemu, którym pan się spotkał, że panu odmówiono wpisania uwag, już nie będzie, bo konkretne zapisy w tej chwili tego do tej pory nie było. Dzisiaj to jest. Miejmy nadzieję, że to będzie respektowane, no ale po to mamy tam swoich członków Komisji Prawa i Sprawiedliwości, po to mamy mężów zaufania, żeby o te rzeczy właśnie walczyli. A jeszcze druga rzecz, którą pan bardzo ważną poruszył, to znaczy, że pan dostrzegł nieprawidłowości na kartach i praktycznie nie mógł pan z tym nic uczynić, ponieważ panu zabroniono posługiwania się aparatem fotograficznym i utrwaleniem tego. Musiał pan jakieś rysunki wykonywać. No otóż teraz też będzie to już lepiej, niestety nie w tych wyborach, nie w wyborach prezydenckich, chociaż zwróciliśmy się o to, żeby PKW dopuściło możliwość fotografowania przez mężów zaufania czynności komisji wyborczych po zamknięciu lokalu i przed jego otwarciem, ale niestety tego jako prawa i żadnej uchwały PKW w tym zakresie jeszcze nie ma, natomiast mamy nadzieję, że w noweli, która jest w tej chwili już procedowana dość daleko w Sejmie, będzie czytana w następnym posiedzeniu Sejmu, ten zapis akurat się znajduje, że mężowie zaufania będą mieli prawo fotografować i utrwalać czynności komisji obwodowych zarówno przed otwarciem lokalu, jak i po jego zamknięciu, czyli w trakcie liczenia głosów. Czyli gdyby taka sytuacja wystąpiła, że mąż zaufania zobaczy nieprawidłowe zaliczone głosy, będzie mógł to już normalnie sfotografować. Ten zapis ma obowiązywać od wyborów parlamentarnych. Miejmy nadzieję, że akurat to wejdzie w życie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Michał, południowe Niemcy. Ja dzwonię właśnie z Badeni-Wittenbergi, którego stolicą jest Stuttgart. I pierwszy raz stwierdzam, że w Stuttgarcie zawsze była komisja obwodowa. Nie ma. W całej Badeni-Wittenbergi nie ma komisji obwodowej. Czyli trzeba pojechać wyborczej, prawda? Wyborczej komisji obwodowej. Trzeba pojechać albo do Kolonii, albo do Monachium. To jest po 300 kilometrów, nawet z południowej granicy Niemiec to jest nawet i 500. Co zrobić z tą materią na przyszłość? To jest raz. Dwa, problem znalezienia adresu. Też to trzeba trochę się nagimnastykować. To jest trochę celowo chyba tak zawikłane, no ale znajdujemy, prawda? Kto chce, znajdzie. Dlaczego tego w MSZ-cie nie można bardzo uprościć i zrobić to jakimś bardziej przejrzystym tematem dla szukających? A trzecie to właściwie to cisza wyborcza. Trochę to śmieszy, co to jest ta cisza wyborcza. Przecież każdy w ciszy wyborczej całą sobotę może wejść na YouTube i zobaczyć, jaki tam jest harmider i hałas, który się właśnie podczas tej ciszy wyborczej odbywa. Więc to jest jakiś dziwoląg, ta cisza wyborcza. No, co do debat, no to mógłbym jeszcze tutaj też jeszcze nawiązać. Wysłałem dzisiaj debaty prezydenta Komorowskiego. No, żenada, szaleństwo, muszę powiedzieć, obrzydliwe wręcz, jak się ubija człowieka, kandydatów, robi się ich malutkich, takim obleśnym sposobem, żeby samemu wyjść wyższym i w glorii i chwale. Przechodzę na odbiór, dziękuję.
Proszę bardzo. Panowie, pan poseł.
Mówiliśmy o tym problemie, niestety. Rząd lekceważy potrzeby Polaków mieszkających za granicą, likwiduje punkty, w wielu miejscach zostały te punkty zlikwidowane. Ten przykład, który pan podał, jest właśnie takim klasycznym przykładem. I pyta pan, co zrobić? No, jest jedna rada, oczywiście w wyborach parlamentarnych zmienić ten rząd i nowy minister spraw zagranicznych przywróci wszystkie punkty, które do tej pory, które w tej chwili są zlikwidowane. No, a co można zrobić innego? No, można oczywiście protestować. My to robimy, państwo to robicie jako mając swoją reprezentację taką czy inną za granicą, ale to oczywiście na ten rząd głos obywateli, jakiekolwiek petycje obywateli jakby nic nie znaczą, są lekceważone, odrzucane, a zatem pozostaje tylko to, o czym powiedziałem, zmienić takich złych, fatalnych, lekceważących potrzeby ludzi ministrów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z powiatu sandomierskiego, mam na imię Elżbieta i chciałabym się dowiedzieć w niedzielę, jak się pójdzie głosować, jak z tymi długopisami, bo słuchałam tu w radiu, że mają takie długopisy, że po 6 godzinach nazwisko wyparowywuje. To tyle.
Dziękuję bardzo. Tak, wspominaliśmy o tym, dobranoc, że najlepiej swoje wziąć.
Też właśnie, to jest taka rada. Proszę wziąć swój długopis, do którego ma się zaufanie, bo rzeczywiście cała akcja już jest na portalach internetowych pod hasłem weź swój długopis na wybory.
Zdecydowanie polecamy brać swój długopis, tym bardziej, że spotkałem się z uzasadnieniem sądu, który odrzucił protest wyborczy, między innymi dlatego, iż wyborca skorzystał z długopisu ogólnodostępnego, także już nawet nie kwestia tych dziwnych długopisów, o których słyszeliśmy przed chwilą, ale nawet taki argument świadczy za tym, że warto własnym długopisem te karty wyborcze zakreślać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Janusz z Sopotu.
Szczęść Boże Panu.
Proszę ojca, o tuż po godzinie 22, któryś z panów powiedział, że liczba kart wyjętych z urny powinna się równać liczbie kart niewykorzystanych. To się chyba, albo ja się przesłyszałem, albo któryś z panów się przejęzyczył.
Może tak, nie, bo chodzi o to, że ileś mamy kart, prawda? I te, które zostały...
Tak.
Liczba kart wydanych.
Ja rozumiem. No, słucham bardzo uważnie, ponieważ ja pierwszy raz będę mężem zaufania, dlatego też bardzo dziękuję za tę audycję.
A wie pan, co rzeczywiście wydane, na przykład wydanych zostało 300, a z urny na przykład wyciągnięto 290, więc pytanie, tak. Dlaczego, tak?
Tak.
Częściej jest, że więcej się wyjmuje z urny, niż się oddaje.
Ale my już mówimy o tych urzędowych kartach, nie tych nieurzędowych.
Nie chciałbym przeciągać, ale jeszcze jedna uwaga. Pani Kopacz w swoim expose na tym chyba konwencji Platformy Obywatelskiej powiedziała, że ona zrobi wszystko, co w jej mocy, aby Bronisław Komorowski wygrał w pierwszej rundzie. No i robi. To a propos tych utrudnień w głosowaniu za granicą. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. No właśnie, kolejny raz wracamy do tego, że tutaj utrudnienia są za granicą. Pytanie, czy to można przedsięwziąć, czy po prostu tak się postanowi, że zmniejszy się ilość te odległości, bo jeżeli do tej pory na przykład to się sprawdzało, byli chętni, no bo gdyby naraz Polacy stamtąd wyparowali, gdzieś się przenieśli, to byłoby to uzasadnione, tak? A teraz, no... Kto podejmuje decyzję, na jakiej podstawie?
Te decyzje muszą podejmować nasi przedstawiciele za granicą, ambasadorowie, konsulowie, zamiast zadbać o to, żeby jak najwięcej Polaków za granicą mogło uczestniczyć w tym bardzo ważnym akcie wyborczym, kiedy wybieramy najwyższego przedstawiciela władzy państwowej w kraju, gdzie cały naród ma prawo wybierać. Jeśli ma tylko prawa wyborcze, to tutaj te działania są, no, myślę, że takie zamierzone i celowe, bo sygnały takie mamy, że to nie tylko w Niemczech, ale również w innych państwach nasze placówki ograniczają dostęp. Brak jest takiej rzetelnej informacji o tych punktach, gdzie Polacy mogą głosować, a więc no, robi się wszystko, żeby jak najmniejsza ilość wyborców brała udział w tych wyborach prezydenckich.
w Chicago na przykład, no niby nie zlikwidowano tych punktów, jest tam chyba podobna ilość, ale zmieniono ich lokalizację. I tak się stało dziwnie, że oto przestało, te punkty zniknęły w miejscach, w których były one znakomicie przyjmowane przez Polaków, ponieważ na przykład były duże parkingi, można było spokojnie podjechać, zaparkować samochód, to wrzucono je w takie miejsca, w których nastąpiły, no, będą kłopoty, choćby z parkowaniem, prawda, w jakichś dziwnych miejscach, zupełnie do tej pory niewykorzystywanych. No tak też się utrudnia, taki też, nie tylko, że się likwiduje, ale też się zmienia lokalizację tak, na taką, żeby była gorsza, mniej dostępna dla ludzi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Łódź, Ewa z Łodzi. To jest temat bardzo trudny, ale ja mam w takich trzech punktach bardzo króciutko dzisiaj. Pierwsze pytanie. Ja wiem, że są te odprowadzające czy znikające krzyżyki po długopisach, które no, są kupowane za parę groszy, ale chciałam powiedzieć również, że za parę groszy kupowane są długopisy z gumką z tyłu, którą można również wycierać te długopisy. Także jakie jest zabezpieczenie przez komisję, czy powiedzmy przez kontrolę komisji tych ludzi, którzy będą te karty po prostu liczyć? To jest jedno pytanie. Teraz druga informacja to jest taka, że łodzianie będą mogli chorzy i niepełnosprawni bezpłatnie pojechać na wybory pod numer, który powtórzę dwukrotnie, jest pięciocyfrowy, więc bardzo będzie łatwo zapamiętać. To jest numer do biura dla niepełnosprawnych i chorych 196 23. I myślę, że w całej Polsce również będą mogli skorzystać ci ludzie z takich transportów bezpłatnych. Jest to winda, więc nie ma żadnego problemu. I trzecia sprawa, powtórzę apel, który wczoraj też powiedziałam w rozmowach niedokończonych. Prośba o w tym trudnym momencie do ludzi, do rodziny, do sąsiadów, dla tych ludzi, którzy są po prostu oszukani, bo muszą pracować do 67 roku, więc czy wnuczka, czy syn, czy oj, czy córka, czy wnuk. Apeluję, aby poszli na te wybory, czy najbliższa rodzina, bo ci ludzie po prostu są no, nie do pracy po 60 roku życia. Niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy, bardzo dużo jest pełnosprawnych, ale ci ludzie po prostu przymusowo muszą pracować no, tak późno w swoim życiu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Dziękujemy
z Panem Bogiem.
Pani szczęść Boże. Panie Ewo.
Apel bardzo dobry, podpisujemy się całkowicie, zgadzając się z nim.
A jeśli chodzi o te długopisy z gumką z tyłu, no rzeczywiście takie przypadki mogą być. No wszystko zależy od uczciwości członków komisji i mężów zaufania. Te liczenie głosów powinno się tak odbywać, że cała komisja powinna siedzieć przy jednym stole, naokoło powinny być wszystkie długopisy odłożone. Jedna osoba upoważniona przez przewodniczącego ma kartę czystą, jeden długopis, na której pisze głosy wszystkich kandydatów. Po sprawdzeniu przez całą komisję, czy są głosy ważne i nieważne, każdy głos nieważny powinien być pokazany wszystkim członkom komisji. I dziękuję. Wtedy powinna zapadać decyzja, nawet głosowanie może być, czy on jest ważny, czy nieważny.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman z Krakowa. Proszę ojca, chciałem zapytać. Ojciec dyrektor wiele razy mówił w radio, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystkie pozostałe rzeczy są na właściwym miejscu. I odnoszę się do tego, co ojciec dyrektor mówi, i chciałem zapytać ojca, czy będzie zaproszony do radia pan Grzegorz Braun?
Kiedy?
No, przed wyborami.
Ale no, dziś praktycznie mamy ostatnią taką możliwość, ponieważ jutro jest czas wzrastania.
A dlatego o to pytam, bo dotychczas nie słyszałem w radio, na spotkaniach przedwyborczych, żeby któryś z kandydatów zadeklarował, w co głęboko wierzę, intronizację Chrystusa Króla na Króla Polski. A jeżeli by tego, to się dokonało, myślę, że wszystko w Polsce ułożyłoby się tak, jak należy i Pan Bóg by pokierował wszystkim, co się dzieje w Polsce. Tym, co będzie w przyszłości. Niestety tego nie było słychać z ust kandydatów.
Dziękuję.
Tak, i chciałbym, gdyby ojciec odniósł się do tego, co powiedziałem.
To jedno już powiedziałem, że dziś praktycznie mamy ostatni dzień, jutro czas wzrastania na naszej antenie, sobota cisza przedwyborcza, niedziela tak samo. A co do intronizacji Chrystusa Króla, no to właśnie ci, którzy są kandydatami, którzy chcą czy konkretnych zmian, czy konkretne propozycje chcą przedstawić, to też czynią, więc trudno mi za nich to powiedzieć. Może też czasem nie padają takie pytania, może warto, tak? Czasem kandydaci sami od siebie to mówią, tak jakby chociażby to, co pan powiedział, pan Grzegorz Braun, to też mogliśmy przecież usłyszeć. A druga sprawa, no, rozmówcy możliwe, że pytają o sprawy gospodarcze, polityczne, o te takie bieżące, a może czasem warto popatrzeć trochę dalej. Ta perspektywa też i życia wiecznego, posłuszeństwa Panu Bogu, realizowania przykazań Bożych, no z pewnością też wiele mówi i o kandydacie, ale wiele też mówi o nas, Polakach. Na jaką perspektywę zwracamy uwagę, tak? Bo to też potrzeba, żebyśmy my tego chcieli, jako ludzie, jako obywatele, jako ludzie wierzący, żeby Pan Bóg się liczył, tak? Też może być, że ktoś zrobi to może w naszym imieniu, ale czy ja tego też pragnę, tak? Czy ja mam w sobie też i tyle karności, żeby być posłusznym prawu Bożemu? Panowie? Czy może następny telefon? Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz witam, i zawsze.
Gości, witam ojca i Janina ze Świebodzina. I chciałam jeszcze tak powiedzieć, że odnośnie, jak już policzy się te karty, no te wszystkie głosy i no i ta jedna osoba, która tam podaje do tego zestawienia, no bo wszyscy nie mogą mieć przy sobie długopisów, ta jedna osoba podaje, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że ta osoba, bo to różne opcje są i ta osoba może też podać odwrotnie, bo wszystko będzie się zgadzać, ale może podać odwrotnie, jak jakiś Kowalski miał na przykład 50 głosów, a jej zależało na tym, żeby ten jej Malinowski miał tych 50, a ma 10, to tylko powie sobie, że na przykład Kowalski ma 10, Malinowski 50 i wszystko będzie pasować. I tak właśnie kiedyś się spotkałam parę lat temu na komisji, że tak i podała pani i później ja zwróciłam na to uwagę, bo sobie zapisałam na kartce i mówię, och, pomyliłam się, a to było bardzo dużo głosów, także to można, no właśnie, przez taki sposób, już nie mówię zmazywać, czy co tam, stawiać pieczątki, ale w taki sposób można przekręcić, podając w zestawieniu, będzie pasować w rubrykach, wszystko okej, będzie, tylko chciałam zapytać, czy ojciec rozumie, co ja mówię.
Tak, rozumiemy.
Dziękujemy,
bardzo dziękujemy pani Janino.
I dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani za tą uwagę. Tak nieraz faktycznie się zdarza, ale zawsze można przeliczyć ponownie, ile razy trzeba, żeby sprawdzić te głosy, żeby nikt nie miał wątpliwości, ile głosów oddano na każdego z kandydatów.
Panowie, mamy 6 minut do podsumowania. Te głosy nas może też jakoś zachęcają. Za chwilę też kończymy program. Dziś mówimy o wyborach prezydenckich, przede wszystkim o tym akcie, tak, kodeks wyborczy, ustawa z 5 stycznia 2011 roku. Przed nami już za 2 dni wybory prezydenckie.
Tak, senator. Od strony może najpierw prawa wyborczego. No, mamy ustalony stan prawny, mamy ten kodeks wyborczy z 2011 roku. Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej no, w pewnym stopniu można tak określić, że idą w tym kierunku, aby była możliwość, choć ta możliwość jest, powiedzmy sobie, ograniczona, żeby można było wszystkie protokoły ustalenia wyników głosowania w każdej obwodowej komisji kserować, bo w wytycznych powiada się, że w miarę możliwości technicznych występowaliśmy z apelem do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby to dotyczyło każdej obwodowej komisji wyborczej, bo wtedy rzeczywiście te wybory byłyby rzetelne i uczciwe. Myślę, że te działania, które Prawo i Sprawiedliwość podjęło, stworzenie tego korpusu obrony wyborów, zaangażowanie oprócz naszych członków obwodowych komisji wyborczych, no prawie 27 tysięcy, niewiele mniejsza liczba mężów zaufania, mimo tych luk prawnych, no wydaje się, że mamy pewną gwarancję, że jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez ten swój aparat, że tak określę, wyborczy, rzetelność tych wyborów. Czy to nam się uda w stopniu takim zasadniczym? Wydaje się, że tak, bo jesteśmy moim zdaniem bardzo dobrze organizacyjnie i logistycznie przygotowani i będziemy jako parlamentarzyści również pracować nad tym, żeby te wszystkie luki prawne w kodeksie wyborczym wypełnić, aby było jak najmniej wątpliwości i było jak najmniej możliwości, aby działania były tego rodzaju, że obchodzi się te przepisy prawa wyborczego i powstają jakieś oszustwa wyborcze. My głęboko wierzymy, że nasz kandydat Andrzej Duda wygra te wybory, bo jest kandydatem najlepszym spośród tych 11 i będziemy zmieniać Polskę, będziemy zmieniać nasz kraj.
To był głos pana senatora Andrzeja Matusiewicza. Teraz pan poseł Grzegorz Schreiber.
Jeżeli z naszej strony jest zapewnienie, że uczynimy rzeczywiście wszystko, co na dzisiaj możemy zrobić, żeby spróbować przypilnować maksymalnie uczciwość tych wyborów, to my to zrobimy, ale bez państwa głosów, bez państwa obecności przy urnach wyborczych nasze pilnowanie oczywiście efektu przynieść żadnego nie może. Stąd też gorąco do wszystkich naszych radiosłuchaczy apelujemy. Idźcie w niedzielę do wyborów. Idźcie do wyborów, głosujcie. Oczywiście jak najlepiej potraficie. No, naszym zdaniem tym najlepszym kandydatem jest oczywiście Andrzej Duda, ale idąc na wybory może warto jeszcze sobie przypomnieć, podkreślić, co, z czym musimy do tych wyborów podejść. Musimy taką bardziej już techniczną może uwagę spróbuję zakończyć naszą audycję. Pamiętajmy, że musimy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. To jest podstawowa rzecz. To musimy mieć dowód tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli braliśmy zaświadczenie o prawie do głosowania, to musimy to zaświadczenie ze sobą zabrać. Musimy zabrać długopis, o którym mówiliśmy. Musimy wreszcie zakreślić ten znak X w kratce obok nazwiska kandydata, obok Andrzeja Dudy najlepiej, obok kandydata, na którego głosujemy. Ale musimy ze sobą zabrać, i to na koniec jeszcze należy powiedzieć wszystkim, zabierzmy ze sobą jeszcze cierpliwość. Bo może się okazać w tych wyborach, że będzie nam bardzo potrzebna, że mogą się utworzyć kolejki, że mogą się utworzyć sytuacje w wyniku fatalnego systemu, który został przygotowany przez ten rząd sprawdzania danych, że może się okazać, że nie znajdziemy swojego nazwiska na w spisie wyborców. Musimy być cierpliwi, musimy domagać się, jeżeli nie znajdziemy naszego nazwiska, musimy się domagać tego, aby otrzymać kartę. Jeżeli stale zamieszkujemy w danym obwodzie, mamy prawo do tego i możemy, nawet jeżeli tego nazwiska nie będzie, domagać się, żeby to zostało sprawdzone i żebyśmy kartę otrzymali. A mówię o cierpliwości, bo to może trochę podpaść, bo oni wtedy muszą sprawdzić, muszą się do gminy odezwać. Ten system jest tak niewydolny, że może spowodować oczekiwanie, dłuższe oczekiwanie niż to zwykle bywało. Stąd też gorący apel, obok dokumentu, długopisu, cierpliwość. Idźmy, ale idźmy do tych wyborów, odważnie głosujmy za lepszą Polską.
Bardzo dziękuję panom za przybycie do studia, za rozmowy z naszymi słuchaczami. Jeszcze raz przypomnę, byli z nami pan senator Andrzej Matusiewicz i pan poseł Grzegorz Schreiber. Bardzo dziękuję panowie. Dziękuję też i państwu. Temat, który poruszyliśmy w rozmowach niedokończonych, nowy kodeks wyborczy wyborów prezydenta Rzeczypospolitej.